Poselstwo Mocny Bóg odsłonięty przed nami zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 29 czerwca 1964 roku w Filadelfii w stanie Pensylwania, USA. Mam zanotowane kilka miejsc pisma na temat, na który pragnę do Was przemówić, a ufam, że Bóg będzie błogosławić nasze skromne wysiłki. Wielu ludzi zdumiewało się nad tym, dlaczego jesteśmy tacy dziwaczni i tacy hałaśliwi. Jest to poniekąd inny rodzaj konferencji, aniżeli te, które ludzie są przyzwyczajeni oglądać. A wśród nich zazwyczaj wszystko jest nacechowane zaciętą, suchą formą. Kiedy jednak my przeprowadzamy właśnie taki rodzaj konferencji, w których od kilku lat mam przywilej uczestniczyć, a już od czasu, kiedy się rozpoczęły, powiem, że trudno przewidzieć, jak one będą przebiegać. Zgromadzamy się i po prostu się temu poddajemy. To jest jedyna rzecz, którą możemy uczynić, a Bóg czyni resztę. To więc sprawia, że jesteśmy bardzo osobliwie postępującą grupą ludzi. Pewnego dnia ktoś powiedział: ludzie, wy jesteście prawdziwymi dziwakami. Odpowiedziałem: chyba takimi jesteśmy. Pamiętam jedno ze zgromadzeń. Brat Toy opowiadał mi, jak pewnego razu jakiś młody Niemiec powiedział, że otrzymał chrzest Duchem Świętym. A następnego dnia, kiedy był w sklepie, gdzie pracował, podniósł swoje ręce, uwielbiał Pana, mówił w językach i zachowywał się okropnie. W końcu podszedł do niego kierownik i powiedział: Heini, co się z tobą stało? Odpowiedział: och, zostałem zbawiony. Mówił dalej: moje serce opływa radością. Ten odpowiedział: ach, chyba byłeś z tą bandą szaleńców. Odpowiedział: tak, chwała Bogu. Powiedział: dzięki Bogu za tych szaleńców. Dalej rzekł: weź samochód jadący drogą, wyśrubuj z niego wszystkie nakrętki i nie pozostanie ci nic prócz gromady rupiecia. W języku angielskim wyraz nad oznacza dosłownie nakrętkę, a w przenośni oznacza człowieka upośledzonego umysłowo, tłumacz. A to, jak wiecie, całkiem polega na prawdzie. Pewnego dnia, będąc w Kalifornii, przechadzałem się ulicą w Los Angeles i zobaczyłem mężczyznę, który miał na piersi następujący napis: jestem głupcem dla Chrystusa. Każdy spoglądał na niego. Zauważyłem, jak oglądali się za nim, kiedy koło nich przechodził. Pomyślałem, że powinienem ich naśladować. Na plecach miał napisane: czyim głupcem jesteś ty? Domyślam się, że wszyscy jesteśmy w pewnym sensie dziwakami, jeden wobec drugiego. Wszak to wiecie, lecz jak wam wiadomo, świat dostaje się do takich kolein, że wszystko, co się odróżnia, staje się takie dziwaczne, iż ludzie ulegają przekonaniu, że jest to coś złego, a Bóg musi zazwyczaj uczynić coś niezwykłego, by skierować ludzi z powrotem do Biblii. Wyobrażam sobie Noego, który był w pewnym sensie szaleńcem, nakrętką w obliczu wieku nauki, w którym żył, bowiem oni mogli mu udowodnić, że niebiosa nie posiadają wody. Lecz Bóg powiedział, że ona tam będzie, więc Noe przemawiał i wierzył temu, stając się szaleńcem, nakrętką. A wyobrażam sobie, że kiedy Mojżesz poszedł do Egiptu, był wobec Faraona w pewnym sensie szaleńcem. Lecz pamiętajcie, Faraon był dla niego szaleńcem także. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nawet Jezus był uważany za heretyka. To prawda. Marcin Luther dla Kościoła katolickiego był szaleńcem, a Jan Wesley był szaleńcem dla Kościoła anglikańskiego. Jak więc widzicie, już prawie, że nastał czas dla następnego szaleńca. Czy nie podzielacie tej myśli? Lecz zanim taki szaleniec nakrętka może się pojawić, musi najpierw być śrubka, do której można go przymocować. Tak więc widzicie, Noe był szaleńcem. Jeżeli weźmiecie nakrętkę, to ona przyciągnie śrubę. Przyciągnie to i połączy tak, że trzyma to razem. Noe był w stanie wyciągnąć ze sądu wszystko, co wierzyło w arkę, dzięki temu, że był nakrętką szaleńcem. Oglądamy, że Mojżesz wyciągnął z Egiptu kościół dzięki temu, że był nakrętką. To jest prawdą. Sądzę, że potrzeba nam nakrętki, by pociągnąć oblubienicę z kościoła. Trzeba nam kogoś następnego. Jesteśmy więc bardzo dziwnym rodzajem ludzi. Przyszło mi na myśl, jeśli Pan zechce, by dziś wieczorem próbować przeczytać pewne miejsca pisma dotyczące właśnie tego oraz by przemówić przez chwilę do Was, próbując Wam wskazać powód, dlaczego jesteśmy takimi dziwacznymi ludźmi. Otwórzmy więc pismo w liście do Filipian w drugim rozdziale od pierwszego do ósmego wiersza oraz w 2 Koryntian 3:6. Czytajmy więc, jak wierzymy, Słowo Boże. A teraz, zanim będziemy jeszcze czytać, skłońmy nasze głowy do modlitwy. Łaskawy niebiański Ojcze, jesteśmy dzisiaj wieczorem naprawdę uprzywilejowanymi ludźmi, bowiem żyjemy w tym wieku i oglądamy te dzieła, które dokonują się przed nami, a możemy wiedzieć, że blisko jest czas, kiedy Jezus przyjdzie po swój Kościół. O Panie, nasze serca ogarnia wzruszenie. A kiedy dzisiejszego wieczoru przewracamy stronicę, modlimy się, byś nam dał kontekst wypływający z tego tekstu. Niech Duch Święty objawi naszym sercom te sprawy, które są dobre i miłe przed Bogiem. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Chcę wam powiedzieć i chcę o coś z wiarą poprosić. Proszę z reguły o dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że nie proszę o coś aż nazbyt dziwnego. O ile wymagane uszanowanie dla flagi, wszyscy powstajemy, kiedy jest ona niesiona. Wszyscy stoimy, jak zresztą powinniśmy czynić. Stoimy, by oddać cześć. Powstajmy więc teraz, podczas czytania słowa, o ile chcecie. Czytajmy 2 Koryntian 3, rozdział 6, wiersz. Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza Jego. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli tedy służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej obfituje w chwałę to, co drwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. A nie tak, jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona leży na sercu ich. Lecz gdy się oni do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański da wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. A w 2 rozdziale do Filipian czytamy, co następuje. Rozpoczniemy czytać od wiersza 1 aż do 8. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Módlmy się. Niebiański Ojcze, spraw, by to potężne słowo, które dzisiaj było czytane z Twego świętego Pisma, było prawdziwe w naszych sercach, byśmy mogli odejść stąd jak ci, którzy szli do Emaus, mówiąc, czy nasze serca nie pałały w nas, kiedy On z nami rozmawiał w drodze? Albowiem prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Otóż jest to bardzo dziwny tekst, lecz uważam, że bardzo stosowny przy tej okazji. Chciałem przemawiać na temat mocny Bóg odsłonięty przed nami. A więc, odkąd istnieje człowiek, istnieje także głód w ludzkim sercu, by mógł poznać, skąd przyszedł, dlaczego się tu znajduje i dokąd zdąża. Istnieje tylko jeden, który może na to udzielić odpowiedzi. Ten, który go tu postawił. A człowiek zawsze pragnął widzieć Boga. Dawno temu, w Starym Testamencie, oglądamy, jak Bóg zasłaniał się przed niewierzącymi. Bóg ma bardzo dziwny sposób postępowania z ludźmi. Ukrywa się przed niewierzącymi, a objawia się wierzącym. Bóg w ten sposób postępuje. Jezus dziękował Ojcu, że te sprawy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je niemowlątkom, które się mogą uczyć. Tak więc dochodzimy do tego, że Bóg w swojej naturze nie zmienia się, a On swoje dzieło czyni zawsze tak samo. U Malachiasza 3 znajdujemy słowo, które mówi, jam jest Bóg i nie zmieniam się. A więc On wykonuje swoje dzieło zawsze na tych samych zasadach. Weźmy jedną z najstarszych ksiąg Biblii, kiedy Job, jeden z najbardziej sprawiedliwych ludzi w swoim czasie, będąc doskonały w prawach Boga, sługa, szlachetny, poszanowania, godny sługa, tak iż Bóg powiedział, nie ma na ziemi jemu podobnego. Lecz pewnego razu jego pragnieniem było, by ujrzeć Boga. Wiedział, że Bóg istnieje, odczuwał pragnienie, by go ujrzeć, lub też pójść do jego domu, zapukać na drzwi i powiedzieć, pragnę z Tobą porozmawiać, usiąść i rozmawiać z Nim, tak jak my to czynimy w stosunku do innych ludzi. Posiadamy zrozumienie. To jest powodem, dlaczego znajdujemy się w tych zgromadzeniach, gdzie schodzimy się razem i wyrażamy nasze myśli, a wówczas możemy jeden drugiego zrozumieć lepiej, kiedy omówimy te sprawy jeden z drugim. Czynią to kaznodzieje, czynią to ludzie każdej warstwy społecznej. Omawiają wzajemnie pewne sprawy. A Bóg był dla Joba tak rzeczywistym, iż ten pragnął doświadczyć, czy można by zapukać na jego drzwi i mieć z nim rozmowę. Oglądamy, że Bóg do niego przemawiał, lecz był zasłonięty. Był zasłonięty pod postacią wiatru. Powiedział Jobowi, by przepasał swoje biodra, chciał do niego przemówić jak człowiek. Stąpił w wichrze i mówił do Joba. Dał się poznać Jobowi przez wicher, lecz on nie mógł go dokładnie ujrzeć. Usłyszał tylko poszum wiatru w koronie drzew, a z wiatru wychodził głos. Lecz Bóg był zasłonięty w wichrze. W Afryce, dokładnie w południowej Afryce, używają słowa amojach, co oznacza niewidzialna moc. A ta niewidzialna moc w wichrze wydawała uchwytny dla ucha głos. On przemawiał do Joba, chociaż nie ujrzał on jego kształtu, lecz był przed nim zasłonięty w wichrze. Oglądamy jednego z wielkich proroków w Biblii, Mojżesza ze Starego Testamentu, jednego z Bożych wybranych, oddzielonych, predestynowanych sług. On także pragnął go ujrzeć. Znalazł się tak blisko niego, oglądał tyle spraw pochodzących z jego potężnej, tajemniczej ręki, które to sprawy przesuwały się przed nim i dokonywały tego, co tylko Bóg może uczynić. Pewnego dnia pragnął go ujrzeć, a Bóg mu powiedział, idź i stań na skale. Stojąc na skale, Mojżesz oglądał go, jak przechodzi. Ujrzał go z tyłu. Powiedział, wyglądał jak mąż, jak tył męża. Jednak nie ujrzał Boga, ujrzał tylko zasłonę Boga. Biblia mówi, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Ojca nam go objawił. Tak więc Mojżesz oglądał go zasłoniętego w postaci męża. Stwierdzamy, że Jahwe Starego Testamentu to Jezus Nowego Testamentu. A dr Schofield zaznaczył, że w języku greckim znajdujemy słowo enmorphe, zmieniający formę, co oznacza niewidoczne, stało się widocznym. Wiemy, że to istnieje. Nie może to być widoczne, jakkolwiek wiemy, że to istnieje. A kiedy on zmienia swój kształt, enmorphe, oznacza to, że zmienił się z nienaturalnego do naturalnego. On zmienił tylko swoją maskę. Innymi słowy, jest to tak jak w sztuce teatralnej. On jest aktorem. W Grecji zmieniali swoje maski. Być może jeden aktor mógł występować w wielu różnych rolach. A moja córka, która jest tutaj obecna, w gimnazjum odgrywali przedstawienie. A pewien chłopiec, którego znam, odgrywał jakieś 4 role, lecz musiał odejść za zasłonę i zmienić swoją maskę w tym celu, by mógł przyjść i wyrazić inny charakter. Otóż, jeżeli weźmiecie proroctwa Starego Testamentu dotyczące tego, jaki miał być Mesjasz, możecie je porównać z życiem Jezusa i ujrzycie dokładnie, kim był Jezus. On nie był zwykłym człowiekiem. On był Bogiem, enmorphe. On był przemieniony z postaci nadprzyrodzonej na przyrodzoną postać człowieka. Jednak był Bogiem zamanifestowanym w ciele, zasłoniętym przez ludzką cielesną zasłonę. Obserwujcie Stary Testament. Wiem, że przemawiam dziś wieczorem do mieszanej publiczności, pochodzącej z różnych części świata. Jesteśmy tu po to, by poznać, kim jesteśmy, co czynimy, kim jesteśmy, dokąd zdążamy, co się dzieje, co to wszystko znaczy. A więc stwierdzamy, że gdybyście wy, a tak samo mężczyźni i niewiasty żydowskiego pochodzenia, gdyby rabini w świątyni w czasach minionych, gdyby oni słuchali Biblii, proroctw na miejscu tradycji, byliby rozpoznali, kim był Jezus. Nie byliby go nazwali Belzebubem. Nie byliby go ukrzyżowali. Lecz to wszystko musiało być zagrane. To jest część sztuki. A w tym wypadku byli zaślepieni. I tak się ma sprawa z wieloma mężczyznami, kobietami, którzy tu są obecni dzisiejszego wieczoru. Oni mogą być w moim wieku lub starsi. Pamiętajcie, jak przed laty tutaj w Ameryce ci Chińczycy, a odświeżył mi to w pamięci mój brat, którego tu właśnie przedstawili, w chwili, kiedy z nim rozmawiałem. Oni zazwyczaj nie umieli po angielsku, a prowadzili pralnię. Można było pójść do ich pralni i dać sobie wyprać bieliznę. Ci Chińczycy, właściciele pralni, wzięli kartkę z danymi i rozerwali ją w pewien sposób. Ty otrzymałbyś jedną część tej kartki, a ten Chińczyk zabrał drugą. Kiedy powróciłeś, by podjąć swoje rzeczy, te dwie sztuki papieru musiały przylegać do siebie. Jeżeli dokładnie przelegały, a tego nie dało się w żaden sposób odrobić, ponieważ on miał jedną część, a ty drugą. Wówczas miałeś prawo żądać swoje rzeczy. Kiedy więc posiadałeś drugą stronę kontraktu, otrzymałeś to, co do ciebie należało. Tak samo jest dziś, kiedy posiadamy drugą stronę kontraktu. Kiedy Bóg rozdarł na dwoje swego Syna na Golgocie, ciało zabrał na ofiarę, a zesłał do nas Ducha, który kiedyś żył w mężu Jezusie. Ten sam Bóg jest zasłonięty dzisiaj, wieczorem, pod postacią Ducha Świętego. Te dwie części muszą się zejść razem. Wówczas jesteś częścią kontraktu. Bóg uczynił to w tym celu, by się dać lepiej poznać ludziom, kiedy On stał się człowiekiem. Przed kilku laty czytałem opowiadanie, a to opowiadanie mówiło o wielkim, szlachetnym królu. Zapomniałem teraz, jak się nazywał. Nie miałem na myśli, aby przytoczyć tę historię. Może była ona zmyślona, ale prowadzi do pewnego punktu, który nam daje podłoże do tego, o czym chcemy mówić. Ten król był tak szlachetnym królem i tak wielkim miłośnikiem swoich poddanych iż pewnego dnia w obecności swej straży, swego dworu, powiedział: dzisiaj oglądacie mnie po raz ostatni na okres wielu lat. A jego straż i szlachta powiedziała mu: dobry królu, dlaczego do nas w ten sposób mówisz? Czy chcesz się udać do obcego kraju i stać się gdzieś przybyszem? On powiedział: nie, ja tu pozostanę. Udam się do moich poddanych. Stanę się chłopem. Będę z drwalami ścinać drzewo, będę z robotnikami uprawiać rolę, będę obcinać winnice z winiarzami, stanę się jako jeden z nich, w tym celu, by lepiej zapoznać się z ich codziennym życiem. Miłuję ich. Pragnę się z nimi zapoznać bardziej osobiście. Oni mnie nie znają, pomimo tego jednak pragnę się z nimi w ten sposób zapoznać. Następnego poranku, kiedy przekazał pełnomocnictwo, cały lud widział go lub ci, którzy byli w pałacu, jak zdjął koronę i położył na tronie. Następnie zdjął swoją szatę i wdział odzienie chłopa i udał się pomiędzy pospolity lud. Otóż w tym krótkim opowiadaniu oglądamy coś, co ma łączność z Bogiem. Oni powiedzieli do króla: królu, my cię pragniemy, my cię miłujemy, pragniemy, byś pozostał królem. Lecz on pragnął stać się jako jeden z nich, by ich lepiej poznać oraz by oni mogli poznać lepiej, kim on naprawdę jest. Oni będą mogli oglądać, kim on naprawdę jest. To właśnie uczynił Bóg. Zmienił kształt wielkiego Boga Jahwe, by stać się jak jeden z nich, by cierpieć, by zakosztować śmierci i wziąć karę śmierci na siebie. Odłożył swoją koronę oraz swoją szatę i stał się jako jeden z nas. Umył swoim umiowanym nogi. Zamieszkał w namiotach z ubogimi, spał w lasach i na ulicach z upośledzonymi. Stał się jednym z nas, by nas lepiej zrozumieć oraz byśmy mogli lepiej zrozumieć Jego. Otóż sądzę, o ile zauważacie, że w tym oglądamy Jego przemianę, Jego czyn. On przyszedł w imieniu trzech synów. Przyszedł w imieniu Syna Człowieka, Syna Bożego oraz Syna Dawida. Przyszedł jako Syn Człowieczy. U Ezechiela 2:3 sam Jahwe nazwał proroka Ezechiela Synem Człowieczym. Syn Człowieczy znaczy prorok. On musiał przyjść w ten sposób, by wypełnić 5 Mojżeszową, 18:15, gdzie Mojżesz powiedział: proroka, jako ja jestem, wzbudzi wam, spośród was, Pan Bóg wasz. On się nigdy nie nazwał Synem Bożym. On odnośnie siebie używał określenia Syn Człowieczy, ponieważ musiał przyjść według Pisma. Czy widzicie, musiał uczynić z tych dwóch sztuk rozerwanego papieru, prorok Starego Testamentu oraz swego własnego charakteru, całość. A więc przyszedł jako Syn Człowieczy, on przyszedł w tym kształcie. Potem oglądamy po jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu, kiedy stąpił w dzień Pięćdziesiątnicy jako Syn Boży, Bóg, Duch, w kształcie Ducha Świętego. Co przez to uczynił? Przekształcił się, dał się poznać swym ludziom w zmienionym kształcie, w postaci Ducha Świętego, który jest Bogiem, stąpił, by działać we wiekach zboru jako Syn Boży, Duch Święty. Lecz w tysiącleciu on przyjdzie jako Syn Dawida, by zasiąść na tronie Dawida, króla. On musiał zasiąść na tronie Dawida. Obecnie jest on na tronie Ojca. A następnie powiedział: kto zwycięży, zasiądzie ze mną na moim tronie, jako i ja zwyciężyłem i zasiadłem na mojego Ojca tronie. A więc w tysiącleciu będzie Synem Dawida. Co to znaczy? To ten sam Bóg, który ciągle zmienia swoją maskę. W stosunku do mojej żony jestem mężem. Czy zauważyliście, jak Syrofenicjanka powiedziała: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. To go nawet nie poruszyło. Ona nie miała prawa, by go w ten sposób nazywać. Nie mogła rościć sobie prawa do niego jako do syna Dawida. On jest synem Dawida dla Żydów. A więc z chwilą, kiedy nazwała go panem, a on był jej panem, otrzymała to, o co go prosiła. On się po prostu ciągle przemieniał. Tak więc w moim domu reprezentuję trzech różnych ludzi. W moim domu moja żona ma do mnie prawo jako do męża. Moja córka nie może mieć do mnie prawa jako do męża. Jestem jej ojcem, a w stosunku do mojego małego wnuka jestem dziadkiem, a więc on nie ma prawa nazywać mnie ojcem. Nie jestem jego ojcem. Mój syn jest jego ojcem. Jestem jego dziadkiem, lecz ciągle pozostaję tym samym człowiekiem. A to, co czyni Bóg, polega na tym, że się przemienia, by dla tego pokolenia, by dać się poznać ludziom. I to jest powodem, dlaczego jesteśmy tu dzisiejszego wieczoru. W jaki sposób można spodziewać się, że Bóg da się poznać ludziom? W tym czasie On zmienia swoją maskę. On zmienia swoją rolę, ale nie zmienia swego usposobienia. Nie zmienia swojej natury. Zmienia tylko swoją maskę na inną. Czyni to, by się wyraźniej objawić ludziom, by mogli poznać, kim on jest i czym on jest. W liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale czytamy: Bóg często i wieloma sposobami przemawiał w dawnych czasach do ojców przez proroków, lecz w ostatecznych dniach przemówił przez swego Syna Jezusa. Otóż Jezus, kiedy był tu na ziemi, powiedział, że prorocy byli bogami. Nazywacie bogami tych, do których doszło Słowo Pańskie, a Pismo nie może być złamane. Powiedział: wobec tego, jak możecie go potępić, skoro on jest Synem Bożym? Czy widzicie? Słowo Boże zostało rozdzielone pomiędzy wszystkie wieki, takie, jakie miały być. A Jezus był spełnieniem się wszystkich proroctw. W Nim przebywała pełność bóstwa cieleśnie. Ona była w Nim. On był w Józefie. On był w Eliaszu. On był w Mojżeszu. On był w Dawidzie, odrzuconym królu. Jego własny lud odrzucił go jako króla. A kiedy wyszedł z podwórka, pewien mały, upośledzony człowiek, który nie lubił jego rządów, podkradł się doń i splunął na niego. Jego strażnik wyciągnął miecz i powiedział: czy mam zostawić na tym psie jego głowę? Wszak on splunął na mojego króla. A Dawid, być może nie zdając sobie sprawy z tego, co tym razem uczynił, powiedział pod pomazaniem: zostaw go tam. Bóg mu powiedział, by tak postąpił. I wspinał się na górę i płakał nad Jeruzalem jako odrzucony król. Zwróćcie uwagę, po upływie kilkuset lat od tego czasu syn Dawida został opluty na ulicach i był na tej samej górze, spoglądając na Jeruzalem, znajdujące się w dole. Stał jako odrzucony król i płakał: Jeruzalem, jak często chciałem was zgromadzić, jak kokosz swoje pisklęta, lecz nie chcieliście. On był w swojej naturze niezmienny, bowiem Hebrajczyków 13:8 mówi, że on jest ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. Bóg stał się ciałem w tym celu, by umrzeć i wykupić nas z grzechu. Z tego powodu przemienił się, by stać się człowiekiem. W Ewangelii Jana 12:20 oglądamy, jak usłyszeli o nim Grecy. Nie ma człowieka, który usłyszawszy o nim, nie odczułby w swym sercu płonącego pragnienia, by go ujrzeć. Job oraz prorocy w przeszłości pragnęli go ujrzeć. Tak samo ci Grecy przyszli, by go ujrzeć. Przyszli do Filipa, który był z Betsajdy, i powiedzieli: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Grecy pragnęli go ujrzeć, lecz nie mogli go ujrzeć, ponieważ znajdował się w świątyni swojego człowieczeństwa. Bóg był w Chrystusie, świat samym sobą jednając. Tak więc widzimy, że ci Grecy nie mogli go ujrzeć. Zwróćcie uwagę na słowa, które Jezus do nich następnie wypowiedział. On rzekł: jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy do ziemi, nie obumrze, pozostaje samo. Innymi słowy, oni nie są w stanie ujrzeć go w takim przekształceniu, pod taką maską, pod jaką się wówczas znajdował, albowiem był zasłonięty w ludzkim ciele. Skoro jednak to ziarno pszenicy wpadnie do ziemi, wówczas zrodzi całe potomstwo. On był posłany w tym czasie do Żydów. Oczywiście, ale to ziarno pszenicy musiało upaść. Bóg zasłonięty w ludzkim ciele, ukryty przed niewierzącymi, lecz objawiony wierzącym. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy: na początku było Słowo, to Słowo było u Boga i Bogiem było to Słowo. A to Słowo ciałem się stało i przebywało wśród nas, pełne łaski, a myśmy Go ujrzeli, jednorodzonego od Ojca. Otóż na początku było Słowo, a Słowo to wyrażona myśl. Na początku On nawet nie był Bogiem. Nasze współczesne angielskie słowo Bóg oznacza obiekt czci. Jakiś zamęt to powoduje w myślach. Możecie kogoś uczynić Bogiem, możecie coś uczynić Bogiem, lecz w Starym Testamencie, w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale jest: na początku Bóg. Jest tam użyte słowo Elohim. Elohim znaczy istniejący sam przez siebie. Jaka poważna różnica między słowem Elohim a naszym współczesnym słowem Bóg. Elohim znaczy istniejący sam przez się. My nie możemy istnieć sami przez się. Nie możemy być wszechmogącymi, wszechmocnymi, wszędzie obecnymi, wszechwiedzącymi. Drzewo, z którego wykonacie Boga lub budynek, nie jest istniejące samo przez się. A więc na początku Bóg był życiem, tym wiecznym. W Nim były atrybuty, a te atrybuty stały się słowami, a Słowo stało się ciałem. Jezus był odkupicielem. Odkupić znaczy przyprowadzić z powrotem. Aby móc coś przyprowadzić z powrotem, potrzeba miejsca, dokąd można by to przyprowadzić z powrotem. A więc, jak widzicie, wszyscy ludzie nie będą zdolni to ujrzeć, gdyż nie wszyscy ludzie byli na początku w Bożej myśli. Nieprawdaż? Patrzcie na kapłanów, kiedy go ujrzeli, sposób, w jaki okazał się, kim był, w zupełnej zgodności ze Słowem. Oni powiedzieli: to jest Belzebub. To wskazuje na pochodzenie ich natury. Była zgodna z modernistyczną myślą tamtych czasów. Kiedy jednak mała prostytutka, z którą spotkał się przy bramie i okazał jej swój znak mesjański przez to, że jej powiedział, co uczyniła, ona rzekła: Panie, widzę, żeś Ty prorok. Znamy Mesjasza. Kiedy On przyjdzie, wówczas nam to wszystko powie. Ona rozpoznała Go jako Mesjasza, pomazańca, ponieważ On spełnił wymagania Pisma. Czy tego nie widzicie? Te dwie sztuki papieru się spotkały. Wiemy, iż kiedy przyjdzie Mesjasz, Bóg wprawdzie mógł skrzyżować to z tym, by osiągnąć pewien dźwięk dzwonu, jak to czyni odlewacz. Kiedy jednak Jezus obrócił się i powiedział: Jam jest, który mówię z Tobą. Nie padło określenie takie jak Belzebub. Zostawiła raczej swój garnek z wodą, pobiegła do miasta i wołała: chodźcie, zobaczcie męża, który powiedział mi, co uczyniłam. Czy to nie sam Mesjasz? Otóż czego dokonało zestawienie starego tekstu Pisma z doświadczeniem, które przeżyła z Jezusem? To uczynił Mesjasz. Czy zauważyliście? Jej grzechy były wnet odpuszczone, ponieważ ona nadawała się do odkupienia. Była bowiem od początku w myślach Boga. To spowodowało jej odkupienie, czyli przyprowadzenie z powrotem, kiedy ona ujrzała wyrażone i zamanifestowane Pismo Jahwe, kim On był. Tak więc, kiedy przyszedł Jezus, a przyszedłby z poselstwem Noego, to by nie funkcjonowało. Zbudować arkę i płynąć, to by nie funkcjonowało. Lecz Noe był częścią Boga. On działał w sposób Jemu właściwy, ponieważ było to Jemu właściwe. A miał właściwe Jemu poselstwo, ponieważ było to zamanifestowane Słowo. On nie mógł przynieść poselstwa Mojżesza, bowiem to by nie funkcjonowało. Mojżesz był Bogiem zamanifestowanym w pewnej mierze. On był Słowem wyrażonym na Jego godzinę. Lecz Jezus nie mógł przyjść w ten sposób. Kiedy On przyszedł i okazał się dokładnie w ten sposób, w jaki miał się okazać, na podstawie tego, w jaki sposób Testament określił Jego okazanie się. Wówczas wszyscy ci, którzy nadawali się do odkupienia, uwierzyli temu, ponieważ oni byli myślami Boga. Jego atrybuty na początku stały się dalej ciałem i nadawały się do odkupienia, więc zostały przyprowadzone z powrotem do Boga. Którzy gokolwiek przyjęli, tym dał moc, by stali się synami Bożymi, bowiem nadawali się do odkupienia. Oni byli od początku wyrazem tego. Gdybyśmy się tu przez chwilę zatrzymali, o ile to jest możliwe, i pomyśleli o tym tego wieczoru, o poselstwie na tę godzinę, o wyrażeniu się myśli Jahwe. Było nam powiedziane, iż przed założeniem świata nasze imiona były włożone do barankowej księgi życia. Możemy zatem oglądać obie strony, jak powiedziałem na początku, czemu jeden wydaje się drugiemu dziwakiem. Tak musi być. To było zawsze, zawsze się tak działo, zawsze tak będzie się dziać. On był Słowem, a Słowo stało się ciałem i przebywało między nami. Otóż Bóg w czasach Starego Testamentu, oglądamy, że potem, kiedy pokazywał się swym ludziom w różnych postaciach, zasłonił się skórami borsuków. Bóg był na swoim tronie miłosierdzia, zasłonięty skórami borsuków. Oglądamy to, kiedy Salomon poświęcił Panu świątynię, te skóry borsucze zwisały tam nadal. Była to zasłona. On stąpił w słupie ognistym i w obłoku i stąpił poza nie, zasłaniając się od zewnętrznego świata. Przez wiarę jednak Izrael wiedział, że on tam przebywa. Wiedzieli, iż on tam przebywa. Niezależnie od tego, co mówił o tym świat pogański, on pozostał ukryty przed niewierzącymi, lecz wierzący przez wiarę wiedzieli, że on tam jest. Oni doznawali miłosierdzia. On był na swoim tronie miłosierdzia, co było wielką tajemnicą. Jak wiecie, w Starym Testamencie wejście poza te skóry to była śmierć. Obecnie stać w tyle to śmierć. Wówczas wejście do Jego chwały to była śmierć. Obecnie stać z dala od Jego chwały to śmierć. To stało się oczywiste, kiedy na Golgocie została rozerwana zasłona, ta stara zasłona. Obecnie pozostać z dala od Jego obecności to śmierć. Wówczas wejść do Jego obecności to była śmierć. Czy widzicie to? Zmienia się to w przód i w tył, a wy musicie znaleźć Pismo, by poznać, w jakim dniu żyjemy. Otóż kiedy zasłona została rozerwana na Golgocie, tron miłosierdzia został wystawiony na widok. Lecz co się stało? Ona zwisała na Golgocie, skropiona krwią. Co roku musieli brać krew przy oczyszczeniu świątyni, pokropieniu tronu miłosierdzia. A tam Bóg potężnym, mocnym uderzeniem błyskawicy rozdarł starą zasłonę z borsuków, z góry w dół, a tron miłosierdzia został wystawiony na widok. Prawdziwy, rzeczywisty, Boży baranek zwisał, wystawiony na widok, na Golgocie, ten prawdziwy tron miłosierdzia, kiedy to Bóg sam zapłacił tę cenę i stał się jednym z nas i zamanifestował się jako człowiek, by zapoznał się z nami, a my zapoznaliśmy się z Nim. Tron miłosierdzia został wystawiony na widok przed oczami całego Izraela w ten dzień oczyszczenia. Lecz biada, gdyż tradycje ojców Kościoła w owych dniach, ich tradycje zasłoniły prawdziwy tron miłosierdzia przed ludźmi. Gdyby byli znali Pismo, każdy kawałek byłby dopasowany jak ta chińska kartka. Spełniłyby się proroctwa Starego Testamentu, jak też się stało. Gdyby byli uczyli Pisma, oglądaliby ten tron miłosierdzia. A Mojżesz tam powiedział, i oni aż do dziś są zasłonięci. Ona jest ciągle na ich sercach. Nie widzą tego. Lecz On był Bogiem cierpiącym oraz odkupieniem. On był prawdziwym tronem miłosierdzia, wystawionym na widok. Jak śpiewamy w pieśni, spójrz, oto On, wystawiony na widok, to On, potężny zdobywca, odkąd rozerwał zasłonę na dwoje. Przyszedł On, tron miłosierdzia, zawieszony i wystawiony wyraźnie na widok całego zgromadzenia. Ale oni ulegli powszechnej opinii. Otóż mężczyźni, niewiasty, uczestnicy tej konferencji, pragnę wam powiedzieć bez względu na osoby, co następuje, biorąc pod uwagę dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę powód, dlaczego tu dzisiaj jesteśmy, obawiam się, że tradycje ojców ojców, kościoła zakryły to przed zbyt wielką ilością ludzi. Odkąd Duch Święty stąpił w tych ostatecznych dniach, jak o tym było prorokowane, a zasłona została rozdarta, zbyt wielu ludzi próbuje zawisnąć na tradycjach swych ojców, a z tego powodu nie mogą oglądać tej niewymownej radości i pokoju i tych spraw, które Kościół dzisiaj posiada. Jednakowoż to jest wystawione na widok tych, którzy wierzą. On ukrył słowo, obiecane słowo na ten dzień. Otóż tradycje wytworzyły zasłonę. Mówią, że dni cudów minęły. W Tucson, Arizona, tam gdzie mieszkam, rozmawiał ze mną pewien uprzejmy, kulturalny dżentelmen. Miałem nabożeństwo w Ramada. Przemawialiśmy w stowarzyszeniu biznesmenów, gdzie Pan Jezus wstąpił ze swoją obecnością i dokonał wielkich spraw. A ten chrześcijański dżentelmen podszedł do mnie i powiedział, a był to kaznodzieja, miły człowiek, bracie Branham, ty chcesz przedstawić przed ludźmi wiek apostolski, mówił. A wiek apostolski już minął. Powiedziałem, proszę, mój bracie, pokaż mi w piśmie, gdzie zakończył się wiek apostolski. Powiedziałem, wiek apostolski rozpoczął się w dzień Pięćdziesiątnicy. A Piotr powiedział, w dzień Pięćdziesiątnicy ta obietnica jest dla was i dla waszych dzieci, ilu ich powoła Pan, Bóg wasz. Kiedy on się zakończył? Jeżeli Bóg ciągle woła, to wiek apostolski ciągle trwa. Tak więc w jaki sposób próbują ci ludzie rozwiązać oczy tylu innym ludziom? Za pomocą tradycji starszych, jak się to działo kiedyś. A zauważcie, dlaczego ci ludzie są tak podnieceni i pełni zachwytu. Natomiast te zebrania są dziwactwem. Taką niezwykłą sprawą dla innych ludzi, bez względu na to, że ci ludzie widzą. Oni przełamali się przez te bariery, przełamali się przez te zasłony do obecności Boga, gdzie oglądają zamanifestowaną obietnicę tej godziny, która zamanifestowała się przed ludźmi. Oni widzą to, co Bóg obiecał. U Joela 2:28 jest obietnica, że w tych ostatecznych dniach będzie wylany na ludzi późny deszcz. W tych ostatecznych dniach. Myślę, że greckie słowo kenos oznacza, że on się wypróżnił. Nie w tym sensie, jak tego używamy. Kiedy coś znajduje się wewnątrz czegoś, zostało to wypróżnione. Lecz on się wylał na zewnątrz. On zmienił swoje enmorfę. On zmienił się z tego, kim był, w tego, kim jest. On nie zmienia się w swojej naturze. Lecz dzień Pięćdziesiątnicy, on zmienił się ze Syna Człowieka na Syna Bożego. On przyszedł nie z ludźmi, ale przyszedł w ludziach. Ten sam Bóg, by nieść swoją usługę dalej w tym wielkim wieku. On prorokował w Biblii, że przyjdzie dzień, kiedy nie będzie ani dnia, ani nocy, ale czasu wieczora będzie światło. Otóż geograficznie słońce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Jest to ciągle to samo słońce. Otóż kiedy syn, w angielskim syn to słońce, a również syn, tłumacz, ujawnił się przez zamanifestowanie obietnicy słowa dla Izraela, ludzi wschodu. Myśmy mieli dzień zmroku. Mieliśmy dosyć światła w czasie reformacji i tak dalej, by wytworzyć kościoły i denominacje i połączyć je, a potem przyjść i całować dzieci, poślubać starszych, grzebać zmarłych i tak dalej, a być w kościele. Lecz czasu wieczora będzie światło. On powiedział, czasu wieczora, a ten sam syn, który wylał się, kenos, w dzień Pięćdziesiątnicy, obiecał uczynić to samo czasu wieczora. Jest to na podstawie obietnicy. Przyłóżcie te kartki do siebie. Spójrzcie, co się dzieje. Spójrzcie, co on obiecał. Wówczas ujrzycie, gdzie jesteśmy. Przyłóżcie je do siebie. Możecie ujrzeć odsłonięcie tego, który jest wielki, mocny. Tradycje zaślepiły ludzi na te wielkie sprawy przepowiedziane w proroctwach. Kiedy Mojżesz stępował z góry, która stała w ogniu. Jaka to piękna ilustracja. Mojżesz stąpił do Egiptu i powiedział ojcom Kościoła, że Pan Bóg nawiedził go pod imieniem Jam Jest. To imię jest wyrażone w czasie teraźniejszym. Nie ja byłem, ja będę, lecz Jam Jest. Ciągle ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. On jest czasem teraźniejszym. On. To się zgadza z Hebrajczykami 13:8, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. To jest ciągle słowo prorocze, a zgromadzenie, które ma zazębiać się z tym słowem, przeżyciem obecnych dni. Mówią, reformatorzy to posiadali. Ach, ale to jest następny dzień. Patrzcie, w jakim dniu dziś żyjemy. On nie mógł przyjść w tych dniach, w których stąpił na ziemię w taki sposób, w jaki przyszedł Mojżesz lub któryś z proroków. Tak nie było to prorokowane. A w tych ostatecznych dniach jest prorokowane, że przyjdzie to w ten sposób. To nie może przyjść w formie przebudzenia Lutra. Nie może to przyjść w formie przebudzenia Wesleya. Jest to godzina odnowy. Jest czas, kiedy musi powrócić oryginalne światło słońca. Oryginał. O, ileż miejsc pisma moglibyśmy podać na ten temat. A wy, teologowie, z którejkolwiek części świata jesteście, wiecie, że to polega na prawdzie. Jest to obietnica. Oto, co czyni z ludzi takich dziwaków. Oto, co czyni z ludzi, jak je nazywamy, dziwaków. A to ze względu na to, że zasłona została otwarta przez usunięcie tradycji. A oni to widzą. On jest tym samym. Wczoraj, dzisiaj, na wieki. To jest obietnica Boga. A my nie możemy przeciw temu występować, bowiem pismo nie może być naruszone. Tak, oglądamy, iż On obiecał, że się wypróżni dla swoich ludzi. A on jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Potem, kiedy Mojżesz udał się do Egiptu i zwiastował o tym, ojciec potwierdził jego poselstwo w ten sposób, że stąpił na górę Synaj w tym samym supie ognistym. Także góra stanęła w ogniu. Czy zauważyliście, komu on dał obietnicę? Zrodził go przez słowo. On miał przykazania. A chcąc mieć przykazania, musiał... Przykazania były słowem. Słowo jeszcze nie było posłane do ludzi. Słowo zawsze bywa posłane do proroka, a on był prorokiem na tę godzinę. Był słowem, podobnie jak Jezus. Jan był prorokiem, a Jezus przyszedł do niego w wodzie, bowiem słowo zawsze i niezawodnie przychodzi do proroka. Słowo przychodzi. A więc Mojżesz, do niego było posłane słowo, przykazania, on je posiadał. Otóż, zanim słowo zostało podane i zamanifestowane, Mojżesz musiał zasłonić twarz, bowiem słowo nie było w pełni zamanifestowane. Wiedzieli, że coś się stało. Nie wiedzieli jednak, co oznacza ten ryk grzmotu, więc powiedzieli, niech do nas mówi Mojżesz, a nie Bóg. A Bóg powiedział, dobrze, uczynię to. Odtąd nigdy więcej nie ukażę się w ten sposób. Wyślę do nich proroka, więc będę mówić przez mego proroka. Otóż, jeżeli Mojżesz posiadał zakon cielesny, jak Paweł objawił nam to w 2 Koryntian, i musiał zasłaniać swą twarz czymś cielesnym, o ileż więcej chwały będzie mieć to duchowe, a będzie to zasłonięte przed niewierzącymi, zanim się to wobec nich zamanifestuje. O ileż więcej będą obrzucać, Mojżesz był dziwakiem. O ileż więcej będą obrzucać was, którzy przebiliście się przez zasłonę, którzy weszliście do supa ognia i wyszliście, otrzymawszy błogosławieństwo. A obecnie jesteście zasłonięci. Ludzie tego nie mogą zobaczyć. Nie mogą tego zrozumieć. Jeżeli to cielesne jest chwalebne, o ileż więcej to nadprzyrodzone. Jeżeli to cielesne, które przeminęło, było chwalebne, o ileż chwalebniejsze będzie to, co nie przemija. Lecz to nadal pozostaje zasłonięte. Nie zasłonięte dla wierzących, lecz dla niewierzących. Oni nie mogą tego widzieć. Bóg zawsze zasłania się przed niewierzącymi. Tradycje ukrywają to. Tak jak czyniły kiedyś, tak czynią i dziś. Kiedyś była zasłona naturalna. Obecnie mamy zasłonę duchową. Prorokujący byli potwierdzeni przez proroka dzięki pisanemu słowu, pragnąc, by zostało to wyjaśnione. Oni wiedzieli, że to jest słowo, ale nie wiedzieli, co ono oznacza, dlatego Mojżesz je wyjaśnił. Powiedział, to przykazanie mówi to, a jest ono podane dlatego, on je wyjaśnił. Lecz zanim je wyjaśnił, było zasłonięte. Tak jest i dziś. Ono jest zasłonięte przed ludźmi, dopóki nie jest objawione i wyjaśnione ludziom. Bóg, mocny Bóg, zasłonięty w ludzkim ciele. Słowo. Zwróćcie uwagę, oglądamy, że to było ukryte dla niewierzących, lecz objawione wierzącym. Zwróćcie uwagę, Mojżesz musiał wejść do słupa ognia sam. Nikt nie mógł z nim iść. Co nam ma to do powiedzenia? To, iż tam nie można wejść przez przyłączenie się do grupy zielonoświatkowej. Czy to widzicie? On tego nigdy nie objawił jakiejś grupie. On to objawił jednostce. Tak to wygląda i dzisiaj. Mówicie, należy do kościoła, należy do tego. To nie jest skuteczne. Czy widzicie? Każdy, kto próbował naśladować Mojżesza, podrabiał go, poniósł śmierć. Tak jest i dzisiaj. Za próbę podrabiania jest duchowa śmierć. Dzisiaj wieczorem pragniemy zastanowić się nad przyczynami niepokojów pomiędzy grupami, cielesnego porównywania się. Ktoś próbuje postępować w pewien sposób, a jego życie jest z tym niezgodne. Może pić, palić, kobiety mogą sobie żyć prawie że w dowolny sposób, tak jak ten świat. Siedzą w domu, oglądając telewizję i czynią sprawy tego świata, a wciąż nazywają się zielonoświatkowcami. Próbują podrobić coś prawdziwego. Nie było im to jeszcze nigdy objawione. Kiedy to jest objawione, jest to chwalebne. Wówczas coś zostaje z ciebie zdjęte, kiedy tam wstępujesz. Stajesz się zasłoną. Tam to jest nieskuteczne. Podrabiać takie sprawy, to śmierć. Zasłonięty Mojżesz był dla ludzi żywym słowem, a dzisiaj ludzie, którzy zostali zasłonięci, są tym samym. Są pisanymi listami, czytanymi przez wszystkich ludzi. Nie są nowymi listami, ale listami już napisanymi, lecz zamanifestowanymi. To są ci, którzy wierzą słowu oraz obietnicy na ten dzień, mianowicie, że Bóg zlewa swego ducha na wszelkie ciało. To są napisane listy. A kiedy człowiek próbuje to w cielesny sposób podrobić, dostaje tylny zapłon. Wasze życie wskazuje, kim jesteście. Swego czasu żył chłopak, który wpadł w pewne kłopoty. Był on dobrym chłopcem, lecz poszedł przed sąd, a sędzia powiedział, uznaję cię winnym. Muszę cię skazać na karę więzienia. On powiedział, pragnę przeprowadzić dochodzenie śledcze mojej własnej sprawy. Potem powiedział, pragnę wejść na podstawie mojego protokołu. Ten sędzia powiedział, ty nie posiadasz żadnego protokołu. Ciebie potępił twój protokół. Tak samo jest dzisiaj. Kościół nie zrobił takich postępów, jakie był powinien. Tak jest ich protokół. Jest nieprawdziwy. Musimy się bardziej poświęcić. Musimy wierzyć każdemu słowu Boga. Musimy szukać dopóty to słowo nie stanie się dla nas rzeczywiste. Ten protokół jest czynnikiem, który powstrzymuje nas, aby tam wejść. Lecz aby wam pomóc wydostać się z tego sidła, powiem tak, pewnego razu w tym samym sądzie ten chłopak nie miał pieniędzy. Nie mógł się wykupić. Żyje się dobrze, posiadając tysiące dolarów. Lecz on miał bogatego brata, który przyszedł, zapłacił za niego. Otóż i my mamy wielkiego brata, Jezusa, Syna Bożego. A on przyszedł, aby zapłacić za nas, jeżeli temu tylko uwierzymy i będziemy zdolni wejść z nim poza zasłonę. Nasz Mojżesz jest do niego podobny. Jezus jest dzisiaj naszym Mojżeszem, zasłonięty. Mojżesz był żywym słowem dla ludzi. Dzisiaj zasłonięty Jezus jest żywym słowem dla ludzi. Jezus jest w Kościele. Duch Święty, Syn Boży w ludziach, objawiający Słowo dzięki obietnicy na ten dzień, czyniąc je dokładne. Tak samo dziś. Pamiętajcie, że Mojżesz to czynił i manifestował nie dla całego świata, lecz dla ludzi, którzy wyszli. Tylko dla jednej klasy ludzi. To byli ci, którzy wyszli w czasie wyjścia. A dzisiaj Duch Święty na oczach tych ludzi, którzy mówią, Boże uzdrowienie nie jest na miejscu. Kiedy konsultowałem, pewnego dnia zawołał mnie lekarz pewnej młodej kobiety. Ach, tam leżało 4 lub 5 pacjentów na łożu śmierci. I godziny były policzone, a jednak Duch Święty ich uzdrowił. Lekarz miał wątpliwości, powiedział, jak się to mogło stać? Powiedział, to są moi pacjenci. Odpowiedziałem, byli, lecz obecnie są Boży. Obecnie podlegają Jemu. Czy widzicie? A więc widzicie, na czym to polega. Mianowicie Bóg nawołuje do wyjścia spoza cielesnej zasłony tych, którzy pragną podrabiać, którzy próbują przyłączyć się do Kościoła. Nie mam na myśli metodystów, baptystów, prezbiterian, lecz kościoły zielonoświątkowe. To jest sprawa osobista. To jesteś ty i Bóg. Ty musisz wejść. Nie twoja grupa, nie twój kościół, nie twój pastor, lecz ty masz wejść do środka. Chcę, byście zauważyli następną cechę Mojżesza. Kiedy wystąpił, choć był prorokiem, wielkim mężem, jakim niewątpliwie był, kiedy wystąpił ze słowem, ludzie widzieli, że był przemieniony. Coś się z nim stało. Kiedy wystąpił z zamanifestowanym słowem tamtej godziny, z przykazaniami, był człowiekiem przemienionym. To samo stanie się z wami, kiedy wyjdziecie spoza tej ludzkiej zasłony, która wyśmiewa takie jak to zgromadzenie. To są ludzie, którzy potykają się o Boże uzdrowienie i mówią, dni cudów to przeszłość. Wyjdźcie spoza tej ludzkiej zasłony, zasłony tradycji, a każdy pozna, że z wami coś się stało. Tak jak z czcigodnym bratem Jim Brown. Mogę sobie wyobrazić, iż większość prezbiterian poznało, że coś się z nim stało, bowiem on wyszedł spoza zasłony tradycji. Dopatrzył się w ludziach czegoś, co mu zaimponowało i wyszedł spoza zasłony. W porządku, kiedy wyjdziecie spoza zasłony, zostaniecie wystawieni na widok ludzi, by mogli zobaczyć, że coś się z wami stało. Słowo zasłonięte przed niewierzącymi, lecz wystawione na widok wierzących. Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Wówczas był to Bóg. W tamtych dniach był to Bóg w człowieku. Swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Wierzymy temu. Nie tylko prorok, nie tylko zwykły człowiek, zwykła jednostka ludzka. To był Bóg w Chrystusie. Bóg w człowieku. Pełność bóstwa cieleśnie w człowieku. Bóg w człowieku. Obecnie jest to Bóg w ludziach. Czy widzicie? Pełność Boża jako bóstwo cieleśnie w całym Kościele, która manifestuje się, wypełnia Jego Słowo. Otóż oglądamy, że Bóg we wszystkich wiekach miał na sobie skórę. Czy widzicie? Bóg był ukryty poza zasłoną. Przypomina mi to krótką historyjkę, która odegrała się na południu. Żyła tam chrześcijańska rodzina. W tej chrześcijańskiej rodzinie wierzyli w Boga i wiedzieli, że Bóg strzeże ich od wszystkich kłopotów, jak zresztą to czyni. Mieli małego juniora, małego chłopca w wieku 7 lub 8 lat. On uczęszczał na szkółkę niedzielną i był bardzo miłym chłopakiem, lecz bardzo się bał burzy, szczególnie kiedy błyskało. Opowiedziałem to swego czasu pewnemu panu, kiedy rozniosła się wiadomość o tym uzdrowionym człowieku. Ten sam kaznodzieja powiedział wówczas, bracie Branham, oni z ciebie czynią Boga. On był krytykiem, więc przyszło mi na myśl, by to trochę odbić. Nie by zranić, rzecz jasna. Powiedziałem, czy ten fakt byłby aż tak niezgodny z Pismem? Powiedziałem, nie, nie jest. Powiedziałem, wszak Jezus nazwał proroków bogami. To prawda, Bóg. A oni mówią, wy ludzie usiłujecie o to, by zająć miejsce Boga. To nie jest aż tak oddalone. W tym właśnie leży sedno sprawy, naprawdę. Bóg zamanifestowany w ciele, tak jak obiecał. Oglądamy, jak ta mała rodzina, opowiedziano mi to krótkie opowiadanie, które mi przyszło teraz na myśl. A więc pewnej nocy przyszła burza, a matka mówiła do juniora, idź na górę, synu, połóż się do łóżka. On mówi, mamo, ja się boję. Powiedziała, nic ci się nie stanie, idź i połóż się do łóżka. Mały junior leżał przez chwilę, a nagle błyskawica przeleciała nad oknami i malec stał się niespokojny. Włożył głowę pod kołdrę, lecz ciągle widział błyskawice i dochodziły go głosy grzmotów spoza okien, więc zawołał, mamo. A ona powiedziała, czego pragniesz, juniorze? Odpowiedział, przyjdź tu i śpij przy mnie. Wyszła więc po schodach, jak powinna uczynić każda dobra, miłująca matka. Podeszła do niego, wzięła mojego juniora w objęcia i powiedziała, juniorze, matka ci chce krótko coś powiedzieć. Powiedział, dobrze, mamo. Powiedziała, pamiętaj o tym, że uczęszczamy regularnie do kościoła. Czytamy Biblię, modlimy się, jesteśmy chrześcijańską rodziną, wierzymy w Boga. I powiedziała, wierzymy, że Bóg jest naszą ochroną w burzach lub innych przygodach. On powiedział, mamo, ja temu wszystkiemu wierzę, lecz powiedział, kiedy błyskawice są tak blisko, pragnę takiego Boga, który ma na sobie skórę. A sądzę, że nie tylko junior, lecz każdy z nas odczuwa to samo. Kiedy zbieramy się razem, kiedy modlimy się jedni za drugich, chodzi o Boga, który ma na sobie skórę. Oglądamy tutaj, że Bóg zawsze miał na sobie skórę. Kiedy go ujrzał Mojżesz, miał na sobie skórę. A dziś wieczór Bóg w swoim kościele jest zasłonięty. W swoim kościele i ma na sobie skórę. Oglądamy to. Lecz obecnie jest tak, jak było zawsze. Zasłona ze skóry jest elementem zatrzymującym tradycję. Oni po prostu nie mogą w to uwierzyć, a Bóg powoduje, by ludzie postępowali w ten sposób. Czy to widzicie? Jest to dlatego, że Bóg jest zasłonięty w swoim kościele. W skórze. Ma na sobie skórę. To prawda. Ukrył się przed niewierzącym, a objawił się wierzącemu. Tak, panowie. Otóż, kiedy ich zasłona z tradycji starszych zostanie przełamana przez słowo, oczywiście dzisiaj, wówczas on staje na widowni, oglądamy go, bóstwo, które ponownie zasłonięte w ludzkim ciele. Tak mówi Hebrajczyków pierwszy rozdział. Także pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział. Pamiętaj, Bóg był w człowieku, stojąc, jedząc i rozmawiając z Abrahamem i powiedział, co Sara czyniła za nim w namiocie. A Jezus powiedział, jako było w dniach Sodomy, tak będzie przy przyjściu Syna Człowieczego. Bóstwo ponownie zasłonięte w ludzkim ciele. Pamiętajcie, Jezus nie powiedział, kiedy się objawi Syn Boży. U Łukasza w 17 rozdziale chyba około 20 czy 21 wiersza. Gdzieś tam on powiedział, kiedy się objawi Syn Człowieka. Syn Człowieka ponownie w kościele objawiony w istocie ludzkiej, nie Syn Boży, ale ponownie Syn Człowieka w swoim kościele w tych ostatecznych dniach. Oglądamy, że to jest zawarte w Jego obietnicach. Obserwujemy inną sprawę. W Starym Testamencie ma miejsce pisma z drugiej Mojżeszowej. Są te stare skóry borsucze. Jaką miały funkcję? Zakrywały chwałę Boga przed ludźmi. Zasłony borsucze. Ludzie tego nie mogli widzieć z powodu skór, które to uniemożliwiały. Chwała Boga znajdowała się poza skórą. A obecnie chwała Boga znajduje się poza twoją skórą. To prawda, a tradycje tego nie widzą. To jest wewnątrz zasłony, gdzie przebywało słowo. To, co było w przeszłości, wewnątrz zasłony, starej zasłony z borsuków, nie miało piękna, by tego pożądać. A kiedy się to stało ciałem, zamieszkało między nami, ciągle to nie miało piękna, by tego pożądać. Tak samo jest i dziś. Nie ma nic godnego pożądania na tym mężu. Lub niewieście, lecz jest to ukryte tam w tyle. Tak to jest. Powiecie, dobrze, na ile wiem, ten człowiek był pijakiem. On taki był. Nie troszczę się o to, kim on był. Co jest ukryte poza tą skórą? Liczy się to, co tam jest. Właśnie to się liczy. Ludzie są zaślepieni. Skóra zaślepia ludzi. Czy widzicie? Oni mówią, pamiętam, jak ta kobieta zwykle, wiem, co ona zwykle czyniła. Lecz co jest teraz? Czy widzicie? Te skóry, które kiedyś nosił borsuk, zasłaniają obecnie chwałę Boga. On się za nimi usadowił. One były okryciem zwierzęcia, lecz teraz zadomowiła się w nich chwała Boga. W ten sam sposób może dziś wieczorem twoja skóra doznać przemiany, by stać się domostwem dla Boga. Bóg zamieszkujący istotę ludzką. Spójrzcie, te stare borsucze skóry. Oglądamy, iż poza nimi, wewnątrz nich było słowo. A słowo? Tam był także chleb pokładny. Skrzynia była pokropiona. Co to znaczy? Była tam chwała Szekinach. Otóż słowo jest nasieniem, a ono nie może wykiełkować, dopóki nie zaświeci na nie słońce. Słońce musi oświecić nasienie, by mogło zrodzić, by mogło wyrósć. A to jest jedyny sposób, jak możesz przyjąć słowo. Czy widzicie? Przyjmijcie słowo. Słowo Boga do waszych serc i wejdźcie do chwały Szekinach. Kiedy to uczynicie, ono zrodzi chleb pokładny, mannę, która jest podawana tylko dla ludzi oddzielonych. Tylko ci mogą ją jeść, którym dano zezwolenie. Ona jest tylko dla ludzi, którzy mają zezwolenie, którzy są dopuszczeni. Zwróćcie uwagę, Paweł powiedział, przemienieni z chwały w chwałę. Czy widzicie? W końcu powraca to z powrotem do swojej pierwotnej chwały. Tak jak nasienie porannej chwały. Nasienie kwiatka wpada do gleby. Nasienie zboża wpada do gleby. Co się pojawia najpierw? Schodzi, wyrasta mały kiełek, potem dorasta do pyłku, a od pyłku na powrót do oryginału. oryginalnego ziarna. Dokładnie tak stało się z Kościołem. Wyszedł od Lutra, Wesleya, a teraz z powrotem do oryginalnego ziarna, z powrotem do oryginalnej chwały, z powrotem do takich chwałek na początku. Słońce, które wzeszło na wschodzie, jest tym samym słońcem, które to samo manifestuje na zachodzie, zmieniając się z chwały w chwałę. Zmieniło się to z pogaństwa w czasach Lutra, a od Lutra do Wesleya, od Wesleya do Pięćdziesiątnicy i tak dalej, dalej, zmieniając się z chwały w chwałę, produkując ukrytą mannę. A obecnie jest to dojrzałe, by przyprowadzić go z powrotem dokładnie w takim stanie, jakim było na początku. Ta sama usługa, ten sam Jezus, ta sama moc, ten sam Duch Święty, ten, który stąpił w dzień pięćdziesiąty, jest tym samym Duchem Świętym, który manifestuje się dzisiaj. Z chwały w chwałę, do chwały i z powrotem, do oryginalnego nasienia, do chrztu Duchem Świętym, do tych samych znaków i tych samych cudów. Ten sam chrzest, ten sam rodzaj ludzi, postępujący w ten sam sposób, posiadający tę samą moc, te same doznania. Z chwały w chwałę, a dalej nastąpi przemiana z tej chwały do ciała podobnego, Jego własnemu, uwielbionemu ciału, gdzie Go ujrzymy. Abraham oglądał to samo. Zwróćcie uwagę, oglądamy, jak przebiegała ta przemiana od chwili Golgoty. Mamy zaproszenie, by dzielić z Nim chwałę. Otóż w 1 Koryntian 12 rozdziale jest napisane: w Jego ciało zostaliśmy ochrzczeni. Przez jednego ducha jesteśmy wszyscy ochrzczeni. To jest prawda, tak. A potem stajemy się Jego częścią. Mam nadzieję, że Was nie przetrzymuję zbyt długo. Można to przyrównać do wielkiej orkiestry, która gra lub przedstawia sztukę. Ja się nie znam zbytnio na orkiestrach lub sztukach, lecz obserwowałem, jak one grają. Mówiłem o operze Carmen, kiedy to moja córka i inni w niej występowali. Oni grali w tej orkiestrze w Carmen. Kiedy oni występowali, muzyka to ilustrowała. Kiedy jesteś ochrzczony przez Ducha Świętego w Chrystusa, dzieje się to samo. Otóż wielu z Was czytało lub słuchało utworu tego wielkiego kompozytora rosyjskiego, który skomponował utwór Piotr i Wilk. W jaki sposób oni przedstawiają to przy pomocy symboli lub czegoś takiego. Każdy, kto zna ten utwór, kto go czytał w druku i słyszał orkiestrę, w jaki sposób ona oddaje tę sztukę, w jaki sposób ją gra, oni znają każdy ruch. Lecz co się stanie wtedy, kiedy kompozytor coś napisze, a my stwierdzamy, że to nie było przedstawione właściwie? Oglądamy, że coś się dzieje, że coś brakuje. Kiedy na nich patrzymy, ten, kto to skomponował, kto to ułożył i napisał, a potem orkiestra to zagra, lecz uderzy w niewłaściwą nutę, jest tam w tym coś niedobrego. Dyrygent zrobił błędny ruch. To samo dzieje się i dziś. Moi bracia luteranie, moi bracia baptyści, moi bracia zielonoświątkowcy, moi bracia ze wszystkich możliwych denominacji, o to tu chodzi. Czy to widzicie? Próbujecie grać na nutę, która była uderzona w dniach Lutra lub Wesleya, kiedy w gruncie rzeczy partytura wskazuje inny dzień. Czy widzicie? Nie możemy żyć w świetle Lutra. On był reformatorem. Cenimy jego wkład, ale to już było zagrane. Posunęliśmy się teraz w tej księdze daleko naprzód. Czy widzicie? Nie możemy tego grać w ten sposób. Bracia, będziecie do tego zdolni tylko wówczas, kiedy... A również bracia na świecie, przepraszam, mogłem powiedzieć, z różnej części świata. Prowadzi tam tylko jedna droga. Musi to uczynić dyrygent. On musi wejść w tego samego ducha, co kompozytor. Wówczas to osiągniecie. A kiedy Kościół, kiedy sama orkiestra, świat oczekuje na te znaki cuda, kiedy Kościół i kompozytor oraz dyrygent wejdą w ducha kompozytora, jeżeli ktoś powie, dni cudów są przeszłością, nie uderzy to we właściwą nutę. Kiedy to jednak otrzyma właściwy rytm i właściwego ducha, jak chcecie to osiągnąć, zanim stąpi w dół duch kompozytora? Amen. Potem, kiedy powiecie, dni cudów nie są przeszłością, orkiestra krzyczy, amen. Kiedy uderzymy w to, że Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki, orkiestra zakrzyczy amen. Otrzymacie moc, kiedy Duch Święty stąpi na was. Orkiestra krzyczy amen. Ja to posiadam. Nie ma koło tego dwóch zdań. Cała orkiestra jest w harmonii ze słowem. Po prostu to działa. O to chodzi. To jest wspaniałe. Dyrygent i kompozytor muszą wejść w tego samego ducha, a tak samo muzycy muszą być w tym samym duchu, by to móc zagrać. A świat się zdumiewa nad tym, co się dzieje. Oni mówią, komunizm. Robi mi się źle. Cała ta integracja, segregacja i wszystko inne. O, litości. Takie bzdury. Kiedy nadchodzi przyjście pańskie, coś uderza niewłaściwie. Obawiam się, że dyrygent wypadł spod działania ducha kompozytora. Kiedy otrzymamy ducha kompozytora, oryginalną moc Boga, Biblia mówi, że ludzie byli w przeszłości poruszeni przez Boga, by napisać Biblię. Wówczas ujrzycie te dwa chińskie kawałki papieru, przyłożone do siebie w ten sam sposób, jak Boża Biblia oraz wierzący zejdą się razem, bowiem obaj są w tym samym duchu. Obaj przedstawiają to samo, zapadają nawzajem do siebie. Dzisiaj nam trzeba dyrygentów, to prawda. Z powrotem do słowa, z powrotem i wierzcie mu tak, jak ono mówi. Wówczas oglądacie samego Boga. To jest odsłonięcie. To jest sztuka przedstawiona właściwie. Oni dzisiaj mówią, ależ on jest Bogiem historii. Wiemy, że on przeszedł przez Morze Czerwone. On dokonywał te dzieła i był w piecu gorącym z dziećmi Izraela. Co nam pomoże Bóg historii, jeżeli dzisiaj nie jestem samym? Człowiek zawsze uwielbia Boga za to, co on uczynił. Myśli o tym, co będzie on czynił, a ignoruje to, co obecnie on czyni. Jest to ludzką cechą. Tak samo jest dziś, bracia. To jest ta sama sprawa. Ach, powróćmy więc i sprawmy, bo orkiestra gra poprawnie. Tam, gdzie świat może się przypatrywać. Jezus powiedział, kiedy będę podniesiony z tej ziemi, pociągnę wszystkich ludzi do siebie. On jest tym samym. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Niech dyrygent wejdzie we właściwego ducha z muzykami i kompozytorem, a wszystko pójdzie dobrze. Wówczas nie będzie o tym dwóch zdań. Wówczas jesteś z nim zidentyfikowany. Hebrajczyków 13:8 mówi, że on jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Jesteśmy zidentyfikowani z nim w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Jesteśmy zidentyfikowani z nim tak samo we chrzcie. Jesteśmy tym, czym on był wtedy. Czym on jest. Wszystkim, czym on jest i czym był. Dokładnie tak. O ile pragnę być prawdziwym Amerykaninem, muszę być zidentyfikowany ze wszystkim, czym ona jest. Muszę być z nią zidentyfikowany, jeżeli mam być prawdziwym Amerykaninem. Jeżeli jestem prawdziwym Amerykaninem, wówczas wylądowałem na skalę Plymouth. Amen. Uczyniłem to. Jeżeli jestem Amerykaninem, tak samo ty wylądowałeś z ojcami, pielgrzymami na skalę Plymouth. Kiedy oni tutaj przybyli, byłem z nimi. Tak samo ty, każdy jeden. Jechałem z Paulem River, drogą w dół, by ostrzec przed niebezpieczeństwem. To jest zupełna prawda. Tam na dole, w dolinie Forge, przekroczyłem lodowate nurty Delaware. Z grupą żołnierzy, z których połowa nie miała na sobie butów. Przedtem modliłem się całą noc z George'em Washingtonem. Przekroczyłem Delaware z wizją w sercu. Jesteśmy Amerykanami. Tak, panowie, uczyniłem to w Dolinie Forge. Ozajemniłem się dziękczynieniem z pierwszymi ojcami dziękczynienia. Ozajemniłem się Bogu dziękczynieniem. Jeżeli jestem prawym Amerykaninem, byłem zidentyfikowany tam przy tym stole. Jeżeli jestem prawdziwym Amerykaninem, byłem zidentyfikowany stojąc po boku Stonewall Jacksona. Jeżeli jestem prawdziwym Amerykaninem, byłem zidentyfikowany w bostońskim Tea Party. Tak, panowie, kiedy odmówiliśmy, by nosić zasłonę na oczach. Jeżeli jestem prawdziwym Amerykaninem, byłem z tym zidentyfikowany. Tak, panowie, ach, w dniu 4 lipca 1776 roku uderzyłem w dzwon wolności, oświadczyłem, że jesteśmy niepodlegli. Aby być prawdziwym Amerykaninem, musiałem to uczynić. Byłem zidentyfikowany z jej hańbą w rewolucji, kiedy brat walczył przeciw bratu. Musiałem nosić jej hańbę, tak samo jak nieść jej sławę. Jeżeli jestem Amerykaninem, musiałem to uczynić. Byłem z nią zidentyfikowany. Tak, panowie, byłem zidentyfikowany. Zidentyfikowany tam w Gettysburg, kiedy Lincoln wygłosił swoją mowę. Tak, panowie, byłem na wyspie Wake, stojąc nad skrwawionymi ciałami żołnierzy. Stanąłem na wyspie Wake, na Guam pomogłem wznieść chorągiew. Jestem prawdziwym Amerykaninem. Amen. Jestem wszystkim, czym ona jest, a jestem z tego dumny. Tak, owszem, wszystko, czym Ameryka była, czym obecnie jest, jestem i ja, by być Amerykaninem. Wszystko, czym była, muszę być i ja, ponieważ jestem z nią zidentyfikowany. Tak samo, będąc prawdziwym chrześcijaninem, Musisz być z tym zidentyfikowany. Głosiłem i walczyłem razem z Mojżeszem i z Noem i ostrzegałem przed nadchodzącym sądem, jeżeli chcę być chrześcijaninem. Byłem z Mojżeszem przy krzaku gorejącym. Oglądałem stóp ognia. Widziałem jego chwałę. Byłem z Mojżeszem na pustyni. Aby być chrześcijaninem, muszę być zidentyfikowany ze wszystkim, czym był Bóg, by być chrześcijaninem. Oglądałem jego chwałę, słyszałem jego głos. Nie chciejcie tego wyjaśniać beze mnie, bowiem ja tam byłem. Wiem, o czym mówię. Widziałem, co się stało. Tak, panowie, byłem nad Morzem Czerwonym, kiedy ujrzałem, jak wstąpił Duch Boży i rozdzielił wody na dwie strony. Nie przy zaroślach trzciny, jak to próbują dzisiaj tłumaczyć, lecz przez morze głębokie na 10 metrów. Widziałem Ducha Bożego. Przeszedłem z Mojżeszem po suchej ziemi przez Morze Czerwone. Stałem pod górą Synaj i widziałem, jak uderzają grzmoty i błyskawice. Jadłem tam z nimi mannę. Piłem ze skały. Czynię to i dzisiaj wieczorem. Byłem zidentyfikowany z tymi, którzy jedzą mannę. Byłem zidentyfikowany z tymi, którzy piją ze skały. Byłem zidentyfikowany także wtedy, gdy Jozue zadał w trąbę, a mury Jerycha upadły. Byłem z Danielem w Lwiej Jamie, byłem w piecu gorejącym z młodzieńcami hebrajskimi, byłem z Eliaszem na Górze Karmel. Byłem z Janem Chrzcicielem i stałem w obliczu krytyków. Oglądałem wstępującego Ducha Świętego. Słyszałem głos Boży mówiący: to jest mój umiłowany Syn, w którym mi się podobało przebywać. Tak, panowie, byłem z Nim zidentyfikowany. To jest zupełna prawda. Byłem zidentyfikowany tam przy grobie Łazarza, kiedy On wskrzesił Łazarza. Byłem zidentyfikowany z niewiastą przy studni, kiedy wyjawił jej grzechy. Tak, panowie, z pewnością byłem zidentyfikowany z Nim w Jego śmierci. Byłem zidentyfikowany z Nim w czasie Wielkanocy. Powstałem z Nim z martwych. Jestem zidentyfikowany z Nim w Jego śmierci. Byłem ze 120 w górnym pokoju. Byłem tam razem z nimi zidentyfikowany. O, czuję się podniecony duchowo. Amen. Byłem tam zidentyfikowany. Jestem jednym z nich. Byłem zidentyfikowany. Mam to samo przeżycie, co oni. Byłem tam, kiedy się dostało, aby być prawdziwym chrześcijaninem. Złożyłem świadectwo o tym, jak przyszedł potężny, szumiący wiatr. Złożyłem o tym świadectwo. Odczułem wstrząs mocy Bożej. Byłem z tymi, którzy mówili w obcych językach. Odczułem, kiedy przyszło tam pomazanie. Byłem z nimi. Byłem zidentyfikowany z nimi. Byłem zidentyfikowany z nimi, kiedy Duch Święty zaczął przemawiać przez nich w obcych językach. Byłem z Piotrem w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, w obecności krytyków, kiedy on wygłosił to wielkie przemówienie. Byłem z nim zidentyfikowany. Tak, panowie, byłem z nimi, kiedy w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale zebrali się razem i zatrząsł się budynek. Po zgromadzeniu modlitewnym zatrząsł się budynek, w którym siedzieli. Byłem z nimi zidentyfikowany. Z Pawłem wygłaszałem kazanie na wzgórzu Marsowym. Tak, panowie, byłem z Janem na wyspie Patmos i ujrzałem jego drugie przyjście. Byłem z Lutrem w reformacji. Byłem z Wesleyem, tą głownią wyrwaną z ognia w czasie tego wielkiego buntu przeciwko kościołowi anglikańskiemu. Byłem tam z nim, a jestem tutaj dzisiejszego wieczoru w roku 1964 w mieście Filadelfia, w stanie Pensylwania, zidentyfikowany z taką samą grupą, posiadającą takie same przeżycie. Muszę być chrześcijaninem. Muszę stać zidentyfikowany tam, gdzie jest zamanifestowane Słowo Boże. Jestem zidentyfikowany tutaj z grupą, która odczuwa Ducha Bożego. Jestem zidentyfikowany z grupą, która wie, że On jest odsłonięty, która wie, że On jest tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki, która wie, że to nie jest fanatyzm. To jest Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jestem zidentyfikowany tutaj z tą grupą tego wieczoru, pomimo tego, że mówi się o niej jako o bandzie heretyków, jako o bandzie fanatyków na punkcie Słowa Bożego. Ale ja się nie wstydzę Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ona bowiem jest dla nich mocą Bożą ku zbawieniu. Jestem z nimi, z tymi żywymi listami, o których przemawiałem, potwierdzonymi. Jest to Bóg zasłonięty w kształcie człowieka, w mężczyznach i kobietach. Och, Bóg ponownie w swoim enmorfe odsłania się, daje się poznać swoim ludziom. Wielki Król, który odłożył swoją chwałę. Jeszcze krótko, a świat mnie więcej nie ujrzy. Będę wobec nich zasłonięty, lecz wy mnie będziecie widzieć, gdyż będę z wami, nawet was, aż do skończenia świata. Zamieniając się od Lutra do Wesleya i dalej, z chwały w chwałę, jestem ciągle tym samym Bogiem, który powraca do pierwotnej chwały. Alleluja! On złamał każdą zasłonę denominacyjną, każdą barierę dźwięku, tego dźwięku, który mówił: ojej, to jest fanatyzm. On się przez to przełamał. Dźwięk, który pochodził stamtąd i mówił: ojej, to są błąkani ludzie. On się przez tę zasłonę przełamał. Tak, on to uczynił. Mówią: ach, wy tego nie potraficie. Jesteście niczym mniej niż bando fanatyków. On się przez to przełamał. Nie ma czegoś takiego jak boskie uzdrowienie, mówią. On się przez to przełamał. Ach, bowiem jego słowo o tym mówi. Nie możecie przezwyciężyć słowa Bożego. Oto dzisiejszego wieczoru. Oto tutaj on stoi, ten potężny zwycięzca, odkąd złamał każdą metodystyczną, baptystyczną, prezbiteriańską oraz każdą inną zasłonę. On ciągle stoi i tego wieczoru między swym ludem, niezwyciężony przez tradycję. Niech ludzie mówią, co chcą, niech czynią, co chcą, cokolwiek. Przychodzi jednak Bóg i przełamuje się przez tę barierę dźwięku. I zapamiętajcie sobie, słyszałem o tym, iż kiedy samolot przekroczy barierę dźwięku, jego prędkość staje się nieograniczona. Mówię wam, kiedy przełamiecie bariery tradycji, polegające na tym, że Jezus był w przeszłości, lecz nieobecnie, kiedy poznacie, że On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, nie ma ograniczenia odnośnie tego, co Bóg mógłby uczynić tutaj, w tym zgromadzeniu i pokazać światu, czego potrzebuje. Nie światowych targów czy wystawy, lecz światowego przebudzenia, które będzie napełnione i ochrzczone obecnością żywego Boga, en morphe, zasłaniający się w ciele ludzkiej istoty. Alleluja! Wierzę, że została złamana każda bariera, każde zło, każda zasłona. Nic nie jest w stanie ukryć Jego obecności. Kiedy serce człowieka staje się głodne, zasłona gotowa jest pęknąć. Możecie na tym polegać. On rozerwał każdą zasłonę przez swego wielkiego Ducha Świętego. On tu stoi tego wieczoru, mocny zwycięzca. Ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Uzdrawiając chorych, chrzcząc wierzących, jak to czynił zawsze. On jest mocnym zwycięzcą. Potępione demony pierzchają. Tak, panowie, czynią to zawsze, kiedy On jest blisko. Kończąc, mógłbym coś powiedzieć. Czytałem przed wielu laty opowiadanie o starym skrzypku. On posiadał stare skrzypce, które chciał sprzedać. Słyszeliście to opowiadanie wiele razy. Chcieli je sprzedać za pewną sumę, więc licytator powiedział: kto da tyle i tyle? Wydaje mi się, że mu proponowali kilka monet, być może 50 centów lub coś takiego. On powiedział: jeszcze raz, jeszcze raz. Nagle powstał w tyle człowiek i rzekł: chwileczkę. Podszedł i wziął je do ręki. Potem być może zagrał: jest źródło pełne krwi z Emanuela żył. Kiedy grzesznik obmyje się w tym zdroju, będzie oczyszczony ze swych plam i win. A kiedy je położył, nie było w sali suchego oka. Potem zapytał się: kto proponuje więcej? Ktoś powiedział: 5 tysięcy, inny 10 tysięcy. Miały nieograniczoną cenę. Dlaczego? Stary mistrz, skrzypek, objawił ich prawdziwą wartość. Ach, bracie, siostro, pozwól teraz mistrzowi tego słowa, który je napisał, wielkiemu Duchowi Świętemu, by posmarował kalafonią tę strunę i przeciągnął po twoim sercu. Jest źródło pełne krwi, z Emanuela żył. Ujrzysz pełną wartość, ujrzysz Boga w pełni, odsłoniętego, tego, który jest tym samym, jak wtedy, gdy przypadł w dzień 50 na ludzi, kiedy on dokonał kenos, przelał się do nich. To prawda. Powiesz mi: bracie Branham, starałem się, próbowałem to, tamto i owo. Pewnego dnia, gdy byłem w Carlsbad, w New Mexico, udaliśmy się do dużej, starej jaskini nietoperzy. Było tam, jak w miejscu nawiedzanym przez duchy. Kiedy się tam znaleźliśmy, przewodnik zgasił światło. Ach, możecie sobie wyobrazić ciemność, która nas otoczyła. Była tam taka ciemność, że można ją było namacać. Jest to mniej więcej tak, jak w nadchodzących czasach. Kiedy oglądamy kościół, który nie potrafi rozpoznać Słowa Bożego, kiedy widzimy, że nasze córki syjońskie czynią to, co czynią, kiedy widzimy naszych braci, jak palą, piją, mówią brudne żarty, a ciągle trzymają się swego wyznania w Chrystusa. Ach, choć jest ciemno, potwornie ciemno, oglądamy znak Jego przyjścia. Przed nastaniem dnia jest zawsze najciemniejsza noc. Potem wschodzi gwiazda poranna, by pozdrowić dzień, by ogłosić i pokazać, że nadchodzi dzień. Zwróćcie uwagę, kiedy się tam znajdowaliśmy i zgasło, była tam obecna mała dziewczynka, która krzyczała na cały głos, a obok przewodnika stał mały chłopiec. Patrzył on na przewodnika w chwili, kiedy zgasił światło w ten oto sposób. A ta mała siostra prawie dostała ataku, krzyczała i podskakiwała. oczekiwała. Co się dalej stanie? Co się stało? Co się stało? Czy wiecie, co on zakrzyczał? On powiedział, nie bój się, mała siostro. Jest tu mąż, który może rozświecić światło. Słuchaj, mała siostro, może myślisz, że nas jest tak mało, że tworzymy mniejszość. Lecz nie bój się. Jest tu mąż, który może rozświecić światło. To jest Duch Święty. Czy temu wierzysz? Skłońmy na chwilę nasze głowy. Przepraszam, że was przetrzymałem. O wielki Boże w niebie, który odsłaniasz się, pozwalasz się poznać, Ty wielki Królu chwały. Użyj tego wieczoru, Ty kilka ilustracji, pozwól im wpaść do serc tych ludzi. Pozwól nam widzieć tego odsłoniętego, tego, który stąpił, rozerwał zasłonę świątyni, a potem wyszedł spoza zasłony, by wstąpić ponownie w dzień 50 do ludzkich zasłon. Byłeś zawsze tym samym, zmieniającym się tylko z chwały w chwałę, a my postępujemy podobnie jak natura, wracamy do oryginalnego nasienia, z jednego wieku zboru do następnego, a tutaj, w tym ostatnim wieku, powróciliśmy do takiego oryginału, jaki stąpił w dzień 50, by wypełnić każde pismo, światło czasu wieczora oraz uczynki, które ja czynię i wy czynić będziecie, i wiele innych spraw, które obiecałeś w swoim słowie. Ojcze, o ile tu jest choćby jeden, który nie przełamał się jeszcze przez tę zasłonę, lub o ile jest tu ktoś, kto tylko podrabia kogoś, kto przeszedł przez zasłonę, Ojcze, udziel tego wieczoru łaski. Spraw, by widzieli stojącego tu mocnego zwycięzcę, pełnego łaski i mocy ku przebaczeniu. Wysłuchaj, Ojcze, podczas kiedy nasze głowy są skłonione, czy jest tu ktoś? Ilu z was powie, bracie Branham, podnoszę moją rękę, modl się za mnie. Miejcie głowy skłonione i podniesione ręce, mówiąc, pragnę przełamać się przez każdą zasłonę, żebym naprawdę ujrzał zwycięzcę. Niech was Bóg błogosławi. Bądźcie naprawdę uprzejmi. Wy po lewej stronie podnieście wasze ręce, mówiąc, bracie Branham, byłem chrześcijaninem przez lata, lecz w gruncie rzeczy nigdy nie przeszedłem przez tę zasłonę, nigdy tego nie uczyniłem, nie posiadam tego, co oni wówczas posiadali. Dzisiaj mamy coś na zasadzie, jestem cieplarnianą rośliną. Kiedy macie kwiat wyhodowany w szklarni, musicie go pielęgnować, pieścić, opryskiwać, podlewać, lecz ta oryginalna roślina, która rośnie na pustyni, ma takie same kwiaty, taki sam wygląd, ani dostaje, ani kropli wody. I nie czepiają się jej szkodniki. Jest zahartowana. Taka jest naprawdę. Czy można porównać dzisiejsze chrześcijaństwo z tym, jak było kiedyś? Czy możemy sobie wyobrazić grupę, którą dziś określamy na świecie mianem chrześcijan? Czy jest podobna do tej, która żyła po pięćdziesiątnicy? Dziecinni, wypieszczeni, z jednego kościoła do drugiego, a kiedy usłyszą coś, co im się nie podoba, powstają, odchodzą. Ach, czy możecie to sobie wyobrazić? Nie. Co się stało? To jest kopia. Miał anioł, który wyrzeźbił posąg Mojżesza. Jego kopię można zakupić bardzo tanio. Lecz oryginał, ten kto namalował Wieczerzę Pańską, sądzę, że to oryginalne malowidło jest warte miliony dolarów. O ile by się w ogóle dało je kupić. Nie wiem nawet, gdzie się znajduje. Lecz można kupić tanią reprodukcję za jakieś 1 dolara i 98 centów. Można. Tak samo jest dzisiaj. Tani chrześcijanin, kopia, zwykły, przyłączający się do kościoła człowiek, jakiego można kupić za papierosa lub kieliszek. Tak samo kobieta z obciętymi włosami, pomalowanymi ustami. Można ją kupić za jakąkolwiek modę świata, lecz prawdziwych nie możecie nawet tknąć. Oglądam go w pełni, tego samego, wczoraj, dziś i na wieki. Och, chrześcijaninie, czy nie chcesz być prawdziwym chrześcijaninem? Jeżeli jeszcze ktoś nie podniósł ręki, czy uczynisz to podczas, kiedy będę się modlić? Niech cię Bóg błogosławi, niech cię Bóg błogosławi. O, to jest wspaniałe. Spójrzcie na te ręce. Nasz niebiański Ojcze, Twoje słowo nie wróci do Ciebie próżne. Ty jesteś tym, który dał obietnicę. Jestem odpowiedzialny za to, by powiedzieć to, co Ty powiedziałeś. Powtarzam tylko Twoje słowa. Ty powiedziałeś to, słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. Ty to obiecałeś. A więc, Panie, wiemy, że mamy dzisiaj te kopie. Wielu tych, którzy mówią, że wierzą, chociaż nie wierzą i to się okazuje. Lecz Panie, są także niektórzy prawdziwi. Modlę się, byś nas wysłuchał dziś wieczorem, by każdy mężczyzna lub kobieta, chłopiec lub dziewczyna, niezależnie od tego, z jakiego są narodu, jakiego są koloru, skóry, do jakiego należą kościoła, o Boże, napełni ich, daj im ujrzeć prawdziwe zamanifestowanie się Jezusa, tego samego, wczoraj, dzisiaj, na wieki, tutaj między nami, jak to było w dzień 50, kiedy to w tym wieku objawił się sam, jako Duch Święty. Wysłuchaj tego, widząc wypełnienie się słowa, urzeczywistnienie się proroctw. Próbujemy porównać Światową Organizację Kościołów z obietnicą pięćdziesiątnicy. Nie znajdujemy żadnego porównania. Nie moglibyśmy sobie nawet wyprać brudnej bielizny pod ich adresem. Lecz Panie, Boże, jeżeli powrócimy do źródła, tam nastąpi proces oczyszczenia. Wówczas zarówno nasze przeżycie, jak i Słowo Boże zharmonizują się. Wówczas możemy zażądać naszego dziedzictwa. Wysłuchaj, Panie, dziś wieczór, kiedy tych ludzi polecam do Twoich rąk. Daj każdemu z osobna, czego potrzebuje, Ojcze. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo za to, że staliście, czekając przez tak długi czas. Przykro mi, że Was trzymałem do godziny 10:30. Zostańcie z Bogiem, dopóki się nie spotkamy rano. Przekazuję teraz usługę, jak mi się wydaje, prowadzącemu.